owych wielkich czasach lekarze wojskowi czynili wszystko, co tylko mogli, aby z symulantów wypędzić szatana sabotażu i powrócić ich na łono armii. Szwajka umieszczono w baraku szpitalnym więzienia garnizonowego między wieloma bezdusznymi symulantami.
Ja już dłużej nie wytrzymam płukania żołądka. Przecież dolega mi krótkowzroczność. Jutro pojadę do pułku.
A co mu jest, że tak kaszle?
Umiera.
Aha.
Ma suchoty. Już trzeci raz w tym tygodniu owijają go zmoczonym prześcieradłem. A tobie co dolega?
Ja mam reumatyzm.
Z reumatyzmem nie pchaj się między nas. Reumatyzm znaczy u nas akurat tyle, co odciski. Ja mam anemię. Brak mi połowy żołądka i pięciu żeber, ale nikt mi nie wierzy. Był tu nawet jeden głuchoniemy. Przez dwa tygodnie zawijali go co pół godziny w prześcieradło zmoczonym w zimnej wodzie. Co dzień robili mu lewatywę i płukanie żołądka.
Aha.
Wszyscy sanitariusze byli przekonani, że już sprawę wygrał i że pójdzie do domu. A tu pan doktor przepisał mu coś na wymioty. O mało go te wymioty nie porozrywały i wtedy biedak upadł na duchu. Nie mogę, powiada, nadal udawać głuchoniemego. Odzyskałem mowę i słuch. Wszyscy go napominali, żebyś siebie nie gubił, ale on podczas rannej wizyty zameldował się. Jako zdrowy.
Trzymał się dość długo. Znacznie dłużej niż ten, który udawał, że go trafił szlak. Dość mu było trzech proszków chininy, jednej lewatywy i jednodniowego postu. Przyznał się i zanim doszło do płukania żołądka, po paraliżu nie zostało śladu.
A najlepiej zastrzyknąć sobie nafty pod skórę na ręku. Mój bratanek, to miał takie szczęście, że mu amputowali rękę po łokieć. I teraz ma spokój z całą wojną.
To prawda, że każdy musi wiele wycierpieć dla najjaśniejszego pana. I płukanie żołądka, i lewatywy. Kiedy przed laty służyłem w pułku, bywało jeszcze gorzej. Takiego pacjenta wiązali w kij i wrzucali do lochu, żeby się wykurował. No, gdzie tam było szukać łóżek z materacami, jak tutaj? Albo spluwaczek.
Nadeszła pora popołudniowej wizyty. Wojskowy lekarz Grünstein chodził od łóżka do łóżka, a za nim podoficer sanitariusz z księgą ordynacyjną.
Macuna!
Jestem!
Lewatywa i aspiryna! Pokorny!
Jestem!
Płukanie żołądka i chinina! Kowarzik!
Jestem!
Lewatywa i aspiryna. Kotietko!
Jestem!
Płukanie żołądka i chinina. Szwejk!
Jestem!
Wy tu nowy? Co wam jest?
Posłusznie melduję, że mam reumatyzm.
Aha, reumatyzm. A wy zdrowiejecie tu prędzej niż piszczanach, a na front pomaszerujecie tak żwawo, że się za wami będzie kurzyło. Sanitariusz!
Tak jest.
Proszę pisać. Szwejk, ścisła dieta. Dwa razy dziennie płukanie żołądka. Raz na dzień lewatywa. A co dalej? To się pokaże. Nie myślicie sobie, że macie do czynienia z jakimś cymbałem, który pozwoli wodzić się za os. Mnie wasze postępowanie bynajmniej nie wytrąca z równowagi. Ja wiem, że wszyscy jesteście symulanci, że chcecie się wymigać od wojska. Na tych łóżkach leżało wielu ludzi, którym nie brakowało niczego prócz ducha wojskowego. Myśleli, że poczekają sobie w łóżeczkach, aż wojna się skończy, ale psiotrefę! Przeliczyli się! I wy jeszcze po 20 latach będziecie krzyczeli przez sen, gdy wam się przyśni, że u mnie symulowaliście! Tak, a teraz wszyscy chorzy, których wymieniłem, marsz za podoficerem, żeby każdy dostał, co mu się należy!
Każdy dostał porcję rzetelną według przepisu. W tym czasie wdowa po generale piechoty, baronowa von Bozenheim, miała bardzo wiele kłopotów z odszukaniem tego żołnierza, o którym czytała niedawno w gazecie, iż na wózku inwalidzkim kazał się zawieźć do wojska i że on, kaleka, wołał na Białogród, na Białogród. Wreszcie po sprawdzeniu w dyrekcji policji ustalono, że tym dzielnym żołnierzem był Szwejk. A dalej sprawa poszła już gładko. Baronowa von Bozenheim zabrała z sobą swoją towarzyszkę i kamerdynera z koszem pełnym dobrych rzeczy i pojechała z tym na Hradczany.
Kalika być dobry solnierz. Bardzo lubić ceśki Austriak. Ja ci dać wszystko w gazeta. Ja przynosić jeść papu, palić, pić. Ceśki solnierz, dobry solnierz. Johan, kommen Sie hier.
Kamerdyner, przypominający swoimi bokobrodami zbójnika Babińskiego, przyciągnął ku łóżku olbrzymi kosz, z którego baronowa wyjęła prezenty. 12 kurcząt, 2 butelki likieru, 3 butelki wina i 2 paczki papierosów. A na dokładkę pięknie oprawioną książkę zatytułowaną Zdarzenia z życia naszego monarchy.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, pardon, wielmożna Pani, to nie tak, chciałem tylko powiedzieć, Panie Boże, Ojcze Niebieski, błogosław te dary, które szczodrobliwości Twojej spożywać będziemy. Amen.
Po tych słowach sięgnął po jedno z 12 kurcząt i łapczywie zaczął je obgryzać.
Ach, jak mu smakować, solniszczyku. On jest już untrüglich gesund, zdrowy. On może wyruszyć w pole, na front. Bardzo cieszyć, bardzo. Że ja mu przynosić papu w dobra pora. Sam czas.
Potem chodziła od łóżka do łóżka i rozdawała papierosy i czekoladki. Wreszcie zawróciła ku łóżku Szwejka. Pogłaskała go po głowie i z całą świtą wyszła z sali. Doktor Grünstein odetchnął, gdy baronowa zakończyła swoją wizytę u chorych. Odprowadził ją do wyjścia i szybko powrócił do swoich podopiecznych. Już w progu spostrzegł, że po 12 kurczętach zostały tylko kości. Znikł też likier i 3 butelki wina. Poprzepadały w żołądkach tabliczki czekolady i sucharki.
Żołnierze! Zanim wasze żołądki spróbują strawić to wszystko, wyczyszczę wam je tak dokumentnie, że do końca życia o tym nie zapomnicie i jeszcze dzieciom swoim opowiecie, jakżeście się razu pewnego poobżerali kurczętami i innymi smakołykami i jak to wszystko nie utrzymało się w was nawet przez kwadrans, bo wam wypompowano żołądki na poczekaniu. Dalej więc, jeden z drugim za mną, abyście nie zapomnieli, że nie jestem żaden osioł jak wy, ale że jestem sprytniejszy niż wy wszyscy razem. Prócz tego zapewniam was, że jutro sprowadzę na was komisję, bo wylegujecie się już zbyt długo, a żadnemu z was nic nie jest, jeśli potraficie w ciągu paru minut zapaskudzić sobie żołądki tak ładnie, jak to właśnie zrobiliście. A wy, Szwejk, skąd znacie panią baronową?
To moja macocha. W niemowlęcym wieku porzuciła mnie, a teraz odnalazła.
Potem dajcie Szwejkowi jeszcze lewatywę.
Doktor Grünstein dotrzymał słowa. W następnych dniach w barakach szpitalnych szalała wojskowa komisja lekarska i dziesiątkowała symulantów. Spośród 70 pacjentów ocalało tylko dwóch. Jednemu granat urwał nogę, a drugi miał prawdziwą gruźlicę kości. Wszyscy inni, nie wyłączając trzech umierających suchotników, uznani zostali za zdatnych do pełnienia służby wojskowej na froncie.
Pokażcie język.
Dlaczego robicie minę idioty?
Melduję posłusznie, że nie robię miny idioty, tylko chciałem pokazać całość języka. Aby nie padło na mnie podejrzenie, że część języka ukrywam.
No 100 000 piorunów. Choćby sam diabeł ci pomagał, i tak się na tobie poznamy. Nie rób takich głupich min. Chciałbym ja wiedzieć, morska świnio, co ty teraz myślisz?
Posłusznie melduję, że ja w ogóle nie myślę.
Himmeldoner Wetter. Patrzcie go, on nic nie myśli. A czemuż to... Nic nie myślisz, słoniu siamski!
Posłusznie melduję, że ja dlatego nic nie myślę, ponieważ żołnierzom w wojsku jest to zakazane. Kiedy przed laty służyłem w 91. pułku, to nasz pan kapitan zawsze mawiał: żołnierzowi nie wolno myśleć. Za niego myśli jego przełożony. Jak tylko żołnierz zacznie myśleć, to już nie jest żołnierzem, ale marnym, wszawym cywilem. Myślenie nie prowadzi...
Stójcie, pysk! Już o was słyszeliśmy. Der Kerlmeint. Man wird glauben. Sei ein wirklicher Idiot. Nie jesteście idiotą, Szwejku, ale przebiegły jesteście. Sprytny gałgan. Ulicznik jesteście. Wszawy łajdak. Rozumiecie?
Posłusznie melduję, że rozumiem.
Już wam mówiłem, żebyście stulili pysk. Słyszeliście?
Posłusznie melduję, że wiem, że mam stulić pysk.
Himmel, Herrgott! Stulże wreszcie ten pysk, skoro ci kazałem. Wiecie dobrze, że nie macie mleć jęzorem.
Posłusznie melduję, że wiem, że nie mam mleć jęzorem.
Wachmistrzu! Tego człowieka zaprowadźcie na dół, do kancelarii i poczekacie na nasz raport. W garnizonie wybiją mu z głowy to pyskowanie. Chłopisko zdrowe jak ryba. Symuluje jeszcze miele ozorem, a z przełożonych sobie podkpiwa. Zdaje mu się, że cała wojna jest uciechą i zabawką. W garnizonie, mój Szwejku, wytłumaczą wam, że wojna to nie żadna heca.
Ostatnim schronieniem ludzi, którym nie chciało się wojować, był garnizon. Sporo było takich, którzy siedzieli w garnizonie za kradzieże i oszustwa, idealistów i nieidealistów. Byli tam ludzie uważający wojnę za źródło dochodów. Różni podoficerowie z rachuby, zarówno z tyłów, jak z frontu, którzy dopuszczali się najróżniejszych manipulacji z prowiantami i z żołdem, a także różni drobni złodzieje, stokroć uczciwsi od tych łotrów, którzy ich tu przysłali. W garnizonie, do którego posłano Szwejka, rządziła trójca. Kapitan Linhorst, sztabowy profos Slawik i sierżant Rzepa, przezywany Katem.
I ty, bratku, masz tak dalece zaszarganą opinię, iż dostałeś się aż tutaj, między nas. My ci tu, kochanie, pobyt osłodzimy, jak wszystkim, którzy wpadli w nasze ręce. A te ręce nasze niczym nie przypominają delikatnych rączek damskich. Prawda, sierżancie?
Powąchaj, łajdaku, moją pięść.
No, nie chciałbym dostać nią w nos, bo to pachnie cmentarzem.
Dobrze, dobrze. Dobrze, że traktujesz nas, kochanie, poważnie.
Stój prosto!
Gdzie go wsadzimy?
Do szesnastki. Między tych, co chodzą w gaciach. Nie widzi pan, że w papierach pan kapitan Linhorst dopisał Stręk, Behüden, Beobachten. No tak, 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 tak. Trzeba cię pilnie strzec i obserwować. Z łajdakami postępuje się po łajdacku. Mamy swoje prawo. Poradziliśmy tu sobie z jednym rzeźnikiem. Pamiętacie, Rzepa?
No, co prawda, to prawda. Napociliśmy się nad nim, panie profosie. Ale co to było za ciało? Przez 5 minut musiałem po nim deptać, zanim zaczęły mu trzeszczeć żebra i puściła mu się krew ustami. I jeszcze 10 dni żył potem, ale był silny.
Widzisz więc, łajdaku, jak to się u nas robi, jeśli ktoś stawia opór. To samo, gdy ktoś chce uciec. I niech cię ręka boska broni, tygowniarzu, gdyby ci przyszło do głowy skarżyć się na coś.
No.
Gdy inspekcja przyjdzie i zapyta, czy macie jakie skargi, to masz, śmierdzielu, stać na baczność, salutować i odpowiadać. Posłusznie melduję, że nie mam, że jestem zupełnie zadowolony. Powtórz!
Powtórz!
Posłusznie melduję, że nie mam, że jestem zupełnie zadowolony.
Rozbierz się do gatek i pójdziesz do szesnastki.
W szesnastce spotkał się Szwejk z 19 ludźmi w gatkach. Wszyscy oni mieli w swoich papierach uwagę. Streng behüten, beobachten. Pilnowano ich też bardzo troskliwie, aby nie pouciekali. Nabożeństwa i kazania były wspaniałym urozmaiceniem nudy więzienia garnizonowego. Nie chodziło o to, żeby się znaleźć bliżej Boga, ale o to, że po drodze do kaplicy mogła się nadarzyć możliwość znalezienia niedopałka papierosa lub cygara. Kapelan wojskowy Otto Katz był przemiłym człowiekiem. Kazania jego były niezmiernie zajmujące, wesołe i odświeżające nudę garnizonową.
Ciernista droga grzechu, głupcy jedni, jest walką z występkiem. Jesteście synami marnotrawnymi, którzy wolą raczej wylegiwać się w separatkach, niż nawrócić do Ojca Niebieskiego. Ale wnieście tylko wasz wzrok u licznicy jedni dalej i wyżej, aż pod niebiosa, a zwyciężycie. I w duszach waszych zagości pokój. Ja wypraszam sobie, aby tam z tyłu ktoś parskał. To nie jest koniem i nie stoi w stajni, ale jest w świątyni pańskiej. Słyszycie, co do was mówię, wy tam, na dole! Co słyszymy, nie wystarczy słyszeć! Oj, ciemny jest mrok żywota, w którym żal nie zabierze wam uśmiechu Bożego. Wy, głupcy. Ale dobroć Boża ma także swoje granice. Bóg jest wprawdzie najmiłosierniejszy, ale tylko dla porządnych ludzi. Tylko! A nie dla wyrzutków społeczeństwa, które nie spełniają jego przykazań, nie trzymają się regulaminu służbowego. I to właśnie chciałem wam powiedzieć. Nie umiecie się modlić, a myślicie sobie, że chodzenie do kaplicy jest rozrywką i że tutaj jest jakiś teatr czy kino. Ale ja wam to szybko z głowy wybiję, abyście sobie nie myśleli, że jestem tutaj po to, aby was bawić i dawać wam radość życia. Ja porozsadzam was po separatkach. To wam zrobię, łobuzy jedne. Tracę dla was czas i widzę, że to wszystko idzie na marne. Żeby tu był sam pan polny marszałek, albo nawet arcybiskup, to się i tak nie naprawicie. Nie nawrócicie się do Boga. A jednak kiedyś to sobie przypomnicie, że wam dobrze życzyłem. Cóż to? Ja słyszę. Ktoś łka? Niech sobie każdy weźmie przykład z tego oto człowieka. Łka! Co on czyni?
Płacze!
Płacze! Bo chce się nawrócić. A cóż wy czynicie pozostali? Cóż czynicie? Nic z głowy. I tymi słowami kończę, ulicznicy jedni, i żądam, żebyście zachowywali się przyzwoicie. Podczas mszy świętej. Otco. Żądam. Amen.
Nie melduję, panie feldkurat, że otrzymałem polecenie od pana profosa, abym stawił się w zakrystii.
A ja wszystko sobie rozważyłem i myślę, że cię, chłopie, przejrzałem. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby mi ktoś w kościele beczał. I przyznaj się więc, łotrze jeden, że ty beczałeś tylko tak sobie, na kawału!
Posłusznie melduję, panie feldkurat, że się spowiadam Bogu Wszechmogącemu i tobie, ojcze duchowny, który jesteś na miejscu Bożym, że beczałem naprawdę tylko dla kawału.
No!
Widziałem, że do tak wzniosłego kazania brak tylko jedynie jakiegoś nawróconego grzesznika, którego pan feldkurat daremnie szukał. Chciałem panu feldkuratowi sprawić przyjemność, żeby pan nie myślał, że już nie ma uczciwych ludzi. A sobie chciałem sprawić uciechę, żeby mi ulżyło.
Zaczynać się mi się podobać. A do którego pułku należy się, żołnierzu?
Posłusznie melduję, panie feldkurat, że należę i nie należę do 91. pułku. I że sam nawet nie wiem, jak to ze mną właściwie jest.
A za co tu siedzicie?
Posłusznie melduję, panie feldkurat, że naprawdę nie wiem, za co tu siedzę. Ale nie skarżę się na swój los. Ja mam już takiego pecha. Zawsze chcę wszystko zrobić dobrze, a w końcu wszystko obraca się ku złemu. O, jak temu męczennikowi na tym obrazie.
Ten męczennik to święty Franciszek Salezy. Bardzo mi się podobacie, naprawdę. Muszę się o was wypytać pana audytora. A teraz nie będę gadał z wami, mam już dość tej dzisiejszej mszy, zupełnie dość. Kaczeuch! Abtreten!
Tak jest! Odmaszerować!
Odmaszerować.
Audytor śledczy Bernice był człowiekiem z towarzystwa, wytwornym tancerzem i rozpustnikiem oraz jednym z najważniejszych ogniw całego aparatu sądu wojennego. Miał mnóstwo zaległości i taką gmatwaninę w aktach, że cały sąd wojenny na Hradczanach musiał mieć dla niego wyjątkowy szacunek.
Servus! Jak się masz?
Nie bardzo. Pomieszali mi materiał i teraz sam diabeł tego wszystkiego nie rozwikła.
A chodzisz jeszcze na karty?
Zgrałem się do ostatniej nitki. Ostatnio graliśmy z tym łysym pułkownikiem w Macao i przegrałem do niego wszystko, co miałem. A co ty porabiasz, święty ojcze?
Dziś podczas kazania jeden taki... Właśnie, to rozbeczał mi się dla kawału. Pomyślałem, że taki człowiek przydałby mi się na służącego. Nazywa się jakoś Szlejk i siedzi w szesnastce. To może dałoby się coś zrobić, żebym go mógł sobie zabrać.
Szlejk, zaraz znajdę jego akta i zobaczymy, za co... Siedzi. Zaraz znajdę. Ale przecież ty już miałeś służącego.
Co? A tak miałem. Najpierw miałem takiego starego buchaltera, który ciągle tylko postękiwał i modlił się, żeby go Pan Bóg zachował. No to posłałem go z pierwszym batalionem marszowym na front. Mówią, że ten batalion został rozbity na amen. A potem dali mi takiego figlarza, który nic innego nie robił, tylko przesiadywał w szynku i pił na mój rachunek. To nawet był znośny, ale nogi mu się pociły. No więc także wyprawiłem na front.
Ten Szwejk gdzieś mi się zagubił. Pewno Linkhorst mi gdzieś przełożył znowu akta. Ale nie martw się, Kac. Każę zawołać tego Szwejka. Jeśli się do niczego nie przyzna, to go wypuszczę. I każę zaprowadzić do ciebie. A ty sam załatwisz potem sprawę z pułkiem.
Gdy audytor Bernice zgubił materiał dotyczący jakiegoś oskarżonego, wówczas uciekał się do specjalnej metody badania. Bardzo uważnie śledził zachowanie delikwenta i przez obserwację jego fizjonomii starał się dociec, za co też tego człowieka trzymają w więzieniu garnizonowym.
Nie chcecie mi powiedzieć, za co tu siedzicie i za co was wzięli pod klucz.
Posłusznie melduję, że w garnizonie jestem jako podrzutek.
Co to ma znaczyć?
Posłusznie melduję, że mogę to objaśnić bardzo prostym przykładem. No. Na naszej ulicy jest węglarz, a ten węglarz miał całkiem niewinnego 2-letniego chłopczyka. A ten chłopczyk poszedł sobie razu pewnego z Winohradów piechotą aż do Libni, gdzie go policjant znalazł siedzącego na chodniku. Tego chłopczyka zaprowadził potem do komisariatu i tam zamknęli to 2-letnie niewinne dziecko. Jak pan widzi, ten 2-letni chłopczyk był zupełnie niewinny, a jednak został aresztowany. Gdyby umiał mówić i gdyby ktoś go zapytał, za co dostał się do aresztu, to też by nie wiedział. Mnie przytrafiło się coś podobnego. Ja jestem taki sam podrzutek.
Słuchajcie, jeśli spotkam się z wami jeszcze raz, to mnie popamiętacie. No, a teraz zwalniam was i oddaję do dyspozycji kapelana Kaca.
Posłusznie melduję, panie Feldkurat, że pan audytor Bernice przysłał mnie do pana.
Bardzo dobrze, bratku, bardzo dobrze. Masz zapałki?
Posłusznie melduję, panie kapelanie, że nie mam.
A dlaczego nie masz zapałek? Każdy żołnierz powinien mieć zapałki, żeby mógł zapalić papierosa. Bo żołnierz, który nie ma zapałek, jest... No, to co jest?
Posłusznie melduje, jest bez zapałek.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jest bez zapałek i nie może nikomu podać ognia. Tak, to jest po pierwsze, a po drugie... Nie śmierdzą wam nogi, szwejku?
Posłusznie melduję, że nie śmierdzą.
Tak. Dobrze, to po drugie. A po trzecie, pijecie wódkę, szwejku?
Posłusznie melduję, że wódki nie piję. Ale arak tak.
Tak. No dobrze. Dobrze, bo spójrzcie na tego tam żołnierza. Pożyczyłem go sobie na dzisiejszy wieczór od oberlejtnanta Feldhubera. To jest jego poczynut. Tylko, że on nic nie pije. To jest abstynent. I dlatego pójdzie na front. Tak? Ponieważ taki człowiek jest przecież do niczego. To nie jest poczynut, to jest krowa. Ta też pije tylko wodę i ryczy jak wół.
Tak się zaczęła służba Szwejka u kapelana polowego Ottona Katza. Na trzeci dzień do domu kapelana przyszedł służący porucznika Helmicha i powiedział, żeby Szwejk zabrał swojego pana, który pokłócił się po pijanemu z porucznikiem, potłukł pianino i został wyrzucony przez gospodarza do siebie.
Nie mam na świecie. Sam jestem. Sam.
Posłusznie melduję, panie Feldkurat, że przyszedłem.
A czego wy tu chcecie?
Posłusznie melduję, że mi po pana Feldkurata kazali przyjść.
Aha. Kazali wam po mnie przyjść.
Tak jest.
A gdzie pójdziemy?
Do mieszkania pana Feldkurata.
A dlaczego? Dlaczego mam iść do swojego mieszkania? To tu nie jestem w swoim mieszkaniu?
Posłusznie melduję, że tu jest sień. W obcym domu.
Co jest? Jak ja się tu dostałem?
Posłusznie melduję, że pan Feldkurat był tu w gościnie.
A, w gościnie. Nie byłem w gościnie. Byliście.
Nie. Trzeba wstać, panie Feldkurat. No, idziemy.
Ja się przewrócę.
Nie. Podtrzymam pana. No.
Ale
niech się pan nie opiera.
Zostańcie za jeden. Do czego mnie rozkazujecie?
Melduję posłusznie, że jestem... Pucybutem pana Feldkurata.
Ja żadnego pucybuta. Ja nie mam, ja nie jestem żaden Feldkurat. Ja jestem, proszę. Ale nie darmo się mnie pali. Ja pana nie znam.
Wychodzimy. Niech pan puści tę bramę.
Znasz pan Ottona Katza? To właśnie ja. Ja byłem u arcybiskupa, rozumiesz pan? Watykan się mną interesuje.
Puść bramę, bo dam po łapach. Idziemy do dorożki i basta. Bez gadania. Baczność.
Jakoś udało się wtaszczyć kapelana do dorożki i pojechać. Szwejk był w dalszym ciągu dla swego pana surowy i bezwzględny. Ilekroć kapelan usiłował spłatać jakiegoś figla, jak na przykład wypaść z dorożki albo rozedrzeć siedzenie, Szwejk dawał mu sójkę w bok, co kapelan przyjmował z pokorą.
Przyjacielu drogi, daj mi w łeb.
Służę.
Bardzo przyjemna. Zdrowo na żołądek. Poprawia trawienie. A teraz proszę mi dać wpysk.
Służę.
Serdecznie dziękuję. Zupełnie. Zadowolony jestem. W Budziejowicach był sobie jeden domoc. Ożenił się, a po roku umarł. Czy to nie świetna anegdotka? A teraz wysiadam, bo się już znudziło.
Siedź i nie rób mi wstydu. Chcesz, żeby ludzie powiedzieli, że się zalał?
Ja nic nie piłem, kolego. Ja jestem całkiem przyjemny.
Cicho.
Melduję posłusznie Herobrest i Zbimbeszofen.
No pewnie, że schlany.
Bo jestem prosie. Jestem proście. Proszę.
Gdy rano Szwejk wszedł do pokoju, w którym jego pan, kapelan Otto Katz, spał, znalazł go na kanapie rozmyślającego usilnie, co działo się poprzedniego dnia.
Za nic nie mogę sobie przypomnieć, w jaki sposób z łóżka dostałem się na kanapę.
Pan Feldkurat wcale na łóżku nie był. Jak tylko przyjechaliśmy, to zaraz pana Feldkurata ułożyłem na kanapie, bo dalej zaciągnąć go nie mogłem.
A co ja wyrabiałem? Czy zrobiłem coś nieprzyzwoitego? Czy może ja byłem pijany?
Jak Bela. Był pan zupełnie pijany i miał łagodne delirium. Przypuszczam, że będzie panu Feldkuratowi lepiej, gdy się przebierze i umyje.
Ale ja tak się czuję, jakby mnie kto zbił. No i strasznie pragnienie mnie męczy. Nie biłem się wczoraj z kimkolwiek?
Można było wytrzymać, panie Feldkurat, jak mawiał pewien starszy sierżant 91. pułku.
Gdyby człowiek trzymał się chociaż takich szlachetnych napojów jak arak, maraschino, koniak. Ale ja piłem wczoraj borowiczkę. Dziwię się, że mogę ją tak chlać. No smak ma obrzydliwy.
No i to
obrzydliwy.
Prawda.
Ludzie kombinują takie świństwa różne i piją je jak wodę. Taka jałowczówka nie ma smaku ani barwy i pali gardło. I żeby chociaż była prawdziwa, jak bywają destylaty z jałowca, które pijałem na Morawach. Ale ta borowiczka, ojej. Była z jakiegoś drzewnego spirytusu i z olejów. Sami widzicie, Szlejku, jak mi się odbija. Tak samo jest z arakiem. Dobry arak. No to prawdziwy rarytas. Żeby teraz była w domu prawdziwa orzechówka. O, zaraz by mi doprowadziła żołądek do porządku. Taka orzechówka. Jaką miewa pan kapitan Schnabel?
Melduję, posłuchaj.
Cicho.
Że mogę iść zaraz i kupić, co pan Feldkurat każe.
A no rzeczywiście. Ja mam, Szwejku, wszystkiego 36 grejcarów. A może by tak sprzedać otomanę, co wy na to? Otomany. Myślicie, że znalazłby się kupiec? Gospodarzowi się powie, że ją wypożyczyłem komuś, albo może na mnie ukradli. Nie. Otomanę na razie zostawię. Poślę was do pana kapitana Schnabla, żeby mi pożyczył 100 koron. Onegdaj wygrał w karty, a jeśli wam się tam nie poszczęści, to pójdziecie do Wrszowic, do koszar, do porucznika Malera. I jeśli tam się nie uda, to pójdziecie na Hradczany, do kapitana Fischera. Powiecie mu, że muszę zapłacić furaż dla konia. A pieniądze, że przepiłem. Gdyby się i to nie udało, to nie wiem. Zastawimy fortepian. A niech się dzieje, co chce. Nie dawajcie się zbyć byle czym. Powiedzcie, że potrzebuję koniecznie, bo nie mam ani grosza. No wy kombinujcie, co chcecie, Szwejku, ale nie wracajcie do domu z pustymi rękoma, bo was przecież wyprawię na front. No. I spytajcie kapitana Schnabla, gdzie kupuje tę orzechówkę. Tak, i kupcie od razu 2 butelki. O Jezu.
Szwejk wypełnił swoje zadanie świetnie. Jego dobroduszność i poczciwa twarz budziła wszędzie zaufanie i wiarę, że to, co mówi, jest prawdą. Gdy po powrocie do domu pokazywał 300 koron, kapelan, który tymczasem umył się i ubrał, był bardzo zdziwiony.
Załatwiłem wszystko za jednym zamachem. Żebyśmy jutro albo pojutrze nie potrzebowali znowu troszczyć się o pieniądze.
O, to dobrze.
A poszło mi dość gładko. Tylko przed kapitanem Sznablem musiałem paść na kolana. Jakiś nieludzki człowiek. Ale jakem mu rzekł, że musimy płacić alimenty...
Alimenty?
A tak, alimenty, proszę pana feldkurata. Niby na odczepne dla dziewczynek. Pan feldkurat kazał mi, żebym coś wykombinował. A mnie nic lepszego nie przyszło do głowy. Tam u nas jeden szewc płacił alimenty 5 dziewczynom. I był z tego wszystkiego zrozpaczony. Też musiał na to pożyczać. Ale każdy mu chętnie dawał, bo wiedział, że ten szewc jest w okropnym położeniu. Pytali, co to za dziewczyna, a ja powiedziałem, że bardzo ładna i jeszcze nie skończyła 15 lat. No, więc chcieli adres.
Ładne rzeczy. Co za hańba. Co za... O Jezu, ale mnie boli głowa.
Nie, nic się nie stało. Ja im dałem adres pewnej starej, głuchej pani z naszej ulicy. Aha, w sieni czekają ludzie na fortepian. Przyprowadziłem ich, aby go zawieźli do lombardu, proszę pana feldkurata. Będzie nieźle, jak się pozbędziemy fortepianów. Stróżce już o tym powiedziałem, żeby się niczemu nie dziwiła, jak go będą wynosili i ładowali. A, znalazłem też kupca na otomanę. Jest nim mój znajomy handlarz starych mebli. Przyjdzie po południu.
Po południu. I więcej już nic nie nabroiliście?
Przyniosłem, proszę pana feldkurata, zamiast 2 butelek orzechówki, takiej, jaką pije pan kapitan Sznabl, od razu 5. Żeby w domu był pewien zapas i żebyśmy mieli co pić. Czy ludzie mogą zabrać teraz ten fortepian? Bo lombard niedługo zamknął.
Niech biorą. Mnie tak go... głowa boli.
Gdy Szwejk powrócił z lombardu, ujrzał feldkurata siedzącego przy otwartej butelce orzechówki. Znowu był pijany.
Od jutra rozpoczynam nowe życie.
A gdy przyszedł handlarz skupujący stare meble, kapelan otwierał już 3 butelkę. Sprzedał otomanę za bezcen i kiedy handlarz odszedł, Otto Katz wdał się w przyjacielski dyskurs ze Szwejkiem. Wypili wspólnie następną butelkę. Część rozmowy poświęcona była zagadnieniom osobistego stosunku do kobiet i kart. Siedzieli długo. Nadszedł wieczór, a przyjacielska rozmowa Szwejka z feldkuratem nie miała jeszcze końca. Ale w nocy sytuacja się zmieniła. Feldkurat znalazł się w stanie podobnym do wczorajszego.
Już mam tego dość. Teraz wleziesz do łóżka i będziesz gnił. Rozumiesz?
Wlezę, kochanie, wlezę. Jakże miałbym nie wleźć. Pamiętasz, bratku, jak chodziliśmy razem do 5 klasy? Jak ci robiłem wypracowania z greckiego, pamiętasz? Pan ma willę na Zbraslawiu. Może pan jeździć parostatkiem po Wełtawie. A wie pan, co to jest Wełtawa? Moledał.
Wielkie jatki wojny światowej nie obeszły się bez błogosławieństwa duchowych. kapelani wojskowi wszystkich armii modlili się i odprawiali msze święte o zwycięstwo dla armii, której chleb jedli. Msze polowe odprawiano dwukrotnie. Raz, kiedy część oddziałów odchodziła na front, a drugi raz na froncie przed krwawą rzezią, przed zabijaniem.
Szlejku! Szlejku! Jutro jedziemy odprawiać maszę polową.
Tak jest.
Ołtarz polowy mamy, wydanie kieszonkowe składane. Jezu! Jezus Maria, Szlejka, ale jesteśmy idioci. Nie wiecie, gdzie ja schowałem ołtarz polowy? To otomany, którą sprzedaliśmy.
Oj, to jest nieszczęście, panie feldkuracie. Ja wprawdzie znam tego tandeciarza, ale przedwczoraj spotkałem jego żonę. Powiedziała mi, że on siedzi w ciupie z powodu jakiejś ukradzionej szafy, a nasza otomana jest u pewnego nauczyciela we Wrzeszowicach. To heca z tym ołtarzem. Najlepiej będzie, jak się napijemy grogu i pójdziemy na poszukiwanie, ponieważ myślę, że bez ołtarza polowego nie można odprawić mszy świętej.
Jak ja mogłem popełnić taki błąd? Boże. A tam na poligonie przecież wszystko już przygotowane.
Tak, tak, nie ma co biadolić. Trzeba iść.